Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca, bądź z nami, prosimy o to Duchu Święty. Dzisiaj kolej, mimo że mamy tutaj piękny dzień, wspomnienie świętego Mikołaja, dzień właśnie szczególny pamięci też o najbliższych, o dobroci też jeden dla drugiego, to jednak w katechizmie chcemy dalej przejść do punktu, który mówi nam o kolegium biskupów i jego głowie, czyli o papieżu. My mówimy też Ojciec Święty albo też biskup Rzymu, ale też słowo papież pochodzi właśnie od tego, że to jest właśnie ojciec kogoś wszystkich, prawda, w całym Kościele, pierwsza nogowa Kościoła. Kiedy mówimy o hierarchii Kościoła, to trzeba mieć na uwadze tutaj pewne względy, jakieś mówimy o pewnych modelach. Pierwszym oczywiście to jest model ten przejęty z tych, które obowiązują na świecie, w prawie w każdej grupie społeczności. Na szczycie znajduje się ktoś, kto posiada najwyższą władzę. I inni są ustawieni w różnych warstwach, w zależności od tego, w jakiej mierze uczestniczą w tej władzy, ale władza zaś to prawo i zarazem też prawo do pewnych tutaj, prawda, norm, ustalania norm, do też pewnych przywilejów i oczywiście obowiązków. Ale taki model hierarchii dostał się do Kościoła w wieku IV i przetrwał w nim w dużej mierze aż do lat ostatnich. Niemniej my musimy to dzisiaj, jak to powiem, zostawić, ominąć w takim sensie, że no jest to coś, co zostało już przedyskutowane, przetrawione, tak można powiedzieć. Chrystus, bowiem ustanawiając 12, nadał im formę kolegium, czyli stały zespół, na czele którego postawił wybranego spośród nich, z tego kolegium właśnie apostoła. To był właśnie Piotr apostoł, pamiętamy tutaj punkt Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium, 19 rozdział. Jak z ustanowienia pańskiego święty Piotr i pozostali apostołowie stanowią jedno kolegium apostolskie, w równy sposób biskup Rzymu, następca Piotra, i biskupi, następcy apostołów, pozostają we wzajemnej łączności. Jedynie Szymona uczynił Pan opoką swojego kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze tegoż kościoła, ustanowił go pasterzem całej trzody. Dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi udzielony został także kolegium apostołów pozostającemu w łączności z głową swoją. To też jest dokument soborowy. Ta pasterska misja Piotra i innych apostołów stanowi jeden z fundamentów kościoła. Jest ona kontynuowana przez biskupów pod prymatem samego Piotra, pod prymatem Piotra. Papież, biskup Rzymu i następca świętego Piotra jest trwałym, widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno kolegium biskupów, jak i wszystkich wiernych. Biskup Rzymu bowiem posiada wobec Kościoła mocą swojej misji, mianowicie zastępcy Chrystusa i pasterza całego Kościoła. Pełną posiada najwyższą i powszechną władzę, którą ma prawo zawsze sprawować w sposób nieskrępowany. I możemy tutaj się spotkać oczywiście teraz w świecie współczesnym, nie tylko z krytyką Kościoła. Zresztą cała krytyka Kościoła i jego hierarchii idzie po tej właśnie linii, że mówimy, że nie ma tam, prawda, demokracji. W sensie nie ma i być nie może, bo tak jest właśnie skonstruowany od samego początku. Dlatego też niektórzy doradcy chcieliby Kościołowi taki ustrój niejako demokratyczny narzucić i upodobnić go do podobnych organizmów społecznych. Dlatego też, że uważa się bowiem, że monarchia jest przeżytkiem, a demokracja to jest największe osiągnięcie współczesnego świata. Ale z drugiej strony popatrzmy, jakże się tutaj nieraz atakuje właśnie Kościół za to, że mówi, że naucza, że wskazuje drogę. Chociażby no teraz może mniej ten obecny Ojciec Święty, nasz Franciszek, ale wcześniej popatrzmy, przypomnijmy sobie, jak Ojciec Święty, również Benedykt był bardzo mocno, prawda, atakowany przez różne, prawda, tutaj urodzić agendy, ale to może jeszcze za chwilę do tego przejdziemy. Tak więc apostołowie są nazwani fundamentem Kościoła, ich funkcja jest także również funkcją oczywiście służebną. Na tym polega władza w Kościele przede wszystkim, że to jest służba. To jest służba, zobaczmy list do Efezjan, 2 rozdział, 20 wers, czy także Księga Apokalipsy, 21 rozdział. Budowla opiera się na fundamencie, a fundament, popatrzmy, nie uczestniczy w odbieraniu pochwał, ale jego solidność gwarantuje wartość całej budowli. Dlatego też według tego modelu na tym fundamencie są ustawieni potem kapłani, na nich diakoni i na nich lud Boży. O tym zresztą była mowa, kiedy mówiliśmy o znaczeniu ludu Bożego. Dlatego hierarchia uczestniczy w kapłaństwie służebnym, a wierni w kapłaństwie królewskim. Dziś następcą świętego Piotra jest biskup Rzymu, a następcami apostołów są biskupi całego świata. Potem także kapłani, jeśli chodzi o właśnie tą służbę, diakoni, mają swoje zadania podobne do tych, które pełnili w pierwszych pokoleniach wierzących chrześcijan. Są pomocnikami i współpracownikami biskupów, a wszyscy są nastawieni na służbę wiernym po to, by ci osiągnęli maksymalnie wielką doskonałość w miłości Boga, miłości Pana Boga i ludzi. Spór między tutaj tą koncepcją Chrystusa hierarchiczną i tą według świata rozgrywał się już na jego oczach, można tak powiedzieć. Przypomnijmy sobie, że przecież to naród wybrany, szczególnie tutaj ta część przywódcza, kapłani, Żydzi spodziewali się Mesjasza właśnie według modelu z tego świata. Chcieli właśnie mieć Mesjasza, który będzie walczył, który wywalczy wolność dla narodu spod okupacji Cesarstwa Rzymskiego. Będzie tym, który rozpocznie jakąś rebelię, powstanie w sensie materialnym. To nie chodziło o przemianę, prawda, na sposób wartości, ale przede wszystkim to materialne, to można powiedzieć militarne nawet powstanie. To miał być król, który podporządkuje sobie świat przy pomocy władzy, którą będzie posiadał, także władzy, którą będzie posiadał od Pana Boga. Podobnie spoglądali na Pana Jezusa, popatrzmy też przed Wielkim Piątkiem. No i nawet apostołowie Jan i Jakub, prosząc go również o jakieś tam stanowiska, prawda, w jego królestwie. To jest to rozumienie, można powiedzieć, materialne, zewnętrzne, światowe. Jednym z najważniejszych wydarzeń w przekazie tej ewangelicznej koncepcji, mówimy, władzy, jaka jest w Kościele, to tak troszeczkę brzmi może tak zimno, ale tak jest, ale nie na zasadzie panowania, ale służby, jest właśnie umycie przez Chrystusa w wieczerniku nóg apostołom. Tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie tą dewizę, mówi wyraźnie swoje życzenie. Może powiedzieć, to jest to zdanie, ta konstytucja władzy w Kościele, fundament: nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. A więc odkrycie ewangelicznej koncepcji władzy i hierarchii stanowi tutaj przewrót, mówimy jak na miarę kopernikańskiego przewrotu, jeśli chodzi o astronomię, w ogóle pojmowanie świata. Czyli nie ja jestem centrum i wszystko się kręci wokół mnie, według mojej woli, według mojej wizji, lecz ja jestem po to, by służyć i pełnić wolę Ojca Niebieskiego. Dlatego też Ewangelia, w Ewangelii władza jest przede wszystkim tutaj utożsamiana, porównywana, nie jest źródłem przywilejów, lecz jest zaszczytem wielkiej odpowiedzialności za to, by inni byli ubogaceni, by inni poznali właśnie Pana Boga, by inni byli zbawieni. Dlatego też nagrodę za wykonywanie tego zadania wręczy sam Pan, sędzia sprawiedliwy. I jeżeli tutaj dalej możemy iść, no to ewangeliczna koncepcja władzy została już zapowiedziana w Starym Testamencie w obrazie dobrego pasterza, który troszczy się o swoją owczarnię. Chrystus już po swoim zmartwychwstaniu, przekazując władzę Piotrowi, odwołał się do tego obrazu, właśnie do obrazu dobrego pasterza. Nie do cesarza, nie do króla, nie do jakiegoś, prawda, władcy podobnie działającego, ale właśnie do dobrego pasterza, który jeszcze, dodajmy, żyje i życie oddaje za swoje owce. On się poświęca, by właśnie te owce ratować. A więc całe życie Pana Jezusa jako dobrego pasterza jest objawieniem, możemy powiedzieć śmiało, koncepcji władzy w Kościele. On, nie chcąc się zgodzić na narzuconą właśnie koncepcję świata, który mówi, jesteś Panem, jesteś wielki, możesz wszystko. Pamiętamy rozmowę z Piłatem, cytowaną ostatnio przez katechizm, przyjął właśnie śmierć. A świat zaś, nawet wyrok śmierci, uzasadnił swoim myśleniem. Popatrzmy, do końca to ścieranie się było obecne. Przepraszam. Do końca było obecne to ścieranie się wizji władzy świata, bo nawet na krzyżu umieszczono napis Jezus Nazarejski, król, żydowski król. A więc ta ewangeliczna ujęta koncepcja władzy pozwala nam zrozumieć też potem funkcję hierarchii Kościoła, do której należy nauczanie, uświęcanie przez szafowanie sakramentami oraz zarządzanie na zasadzie troski pasterza o dobro owczarni. Dlatego też nieraz widzimy, że ten świat potem się odgryza, jakby zazdroszcząc tego, że tu mamy do czynienia z monarchią, prawda, bo jest taki jest rodzaj władzy, głowa i potem pozostali członkowie kolegium i tak dalej, a jednak wszystko działa, jednak wszystko, chociaż są pewne sytuacje kryzysowe, trudne, ale jednak Kościół trwa jako, trzeba to powiedzieć, instytucja już ponad te 2000 lat, jak żadna inna stworzona przez człowieka. My wiemy, dlaczego tak jest, bo to jest właśnie stworzona przez właśnie samego Jezusa Chrystusa, który jest głową tej instytucji, jest głową Kościoła. Także jeszcze raz wróćmy do kolegium, czyli do ciała biskupiego. Posiada ono władzę, jeszcze raz podkreślmy, autorytatywną, kiedy pozostaje w łączności z biskupem Rzymu, następcą Piotra, jako jego głową. Kolegium to jako takie jest również podmiotem najwyższej, mówi katechizm, i pełnej władzy nad całym Kościołem. Władza ta jednak może być wykonywana wyłącznie za zgodą biskupa Rzymu. I tutaj mamy odpowiedź na te wszelkie perturbacje, na to wielkie zło, wielki błąd, może lepiej, jakim jest Kościół podzielony, oderwany poprzez właśnie schizmy wschodnią, a potem właśnie zachodnią. Bo to właśnie kolegium biskupów wypełnia w sposób uroczysty władzę w całym Kościele, na Soborze Powszechnym. A Sobór Powszechny ma tylko wówczas miejsce, gdy jako taki zostaje przez następcę świętego Piotra zatwierdzony lub przynajmniej przyjęty. Tak też tutaj naucza nas nauka soborowa. I jeszcze raz, kościoły, poszczególni biskupi są widzialnym źródłem, fundamentem jedności w swoich kościołach partykularnych. Jako tacy sprawują swój urząd pasterski nad powierzoną sobie częścią ludu Bożego, wspomagani przez prezbiterów i diakonów. Każdy biskup jednak, jako członek kolegium biskupiego, podziela troskę o wszystkie kościoły, przede wszystkim dobrze zarządzając własnym, jako cząstką kościoła powszechnego, przyczyniając się w ten sposób do dobra całego mistycznego ciała, które jest także wspólnym ciałem kościołów. To jest takie tutaj to wzajemne przenikanie. Zresztą to wspaniale wychodzi, jest widoczne w czasie Eucharystii, kiedy tuż po przeistoczeniu łączymy się w modlitwie i wspominamy imię Ojca Świętego, prawda, obecnego, i potem także biskupa danego miejsca, danej diecezji. I w każdej diecezji jest on inny, ale jest to przenikanie i ta łączność bardzo, bardzo jasna i widoczna. Tak więc tutaj dzisiaj mamy przed oczyma rzeczywistość Kościoła jako kolegium biskupów wraz z jego głową, papieżem. Chrystus, ustanawiając 12, nadał im formę kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra. To jest bardzo ważne i jedynie Szymona uczynił Pan opoką swojego kościoła, nadając mu imię Piotr, powierzył mu klucze kościoła, ustanowił go pasterzem całej trzody. Dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi udzielony został także kolegium apostołów pozostającemu w łączności z głową swoją. Ta pasterska misja Piotra i innych stanowi jeden z fundamentów kościoła. Jest ona kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra. O tym pamiętajmy i to jest właśnie sedno dzisiejszej naszej katechezy, oczywiście opartej na katechizmie Kościoła katolickiego.